Salon artystyczny.
Iwona Borowska, witam serdecznie w pierwszym tej wiosny salonie artystycznym. Anna Blandiana z Rumunii, europejską poetką wolności 2016. Wczoraj wieczorem rozstrzygnięto konkurs Nagrody Literackiej Miasta Gdańska. To także sukces tłumaczki i już za moment pani Joanna Kornaś-Warwas, która przełożyła zwycięski tomik Moja Ojczyzna A4, będzie naszym gościem razem z Anną Czekanowicz, dyrektorem Biura Prezydenta Gdańska do spraw kultury. I porozmawiamy o Krzyżakach w miniaturze. Już 3 kwietnia premiera, reżyser Jakub Roszkowski, Sandra Schwarz, współautorka opracowania dramaturgicznego, wykonawczyni muzyki w spektaklu, odwiedzą nas w salonie, a Andrzej Żak, który jest współgospodarzem naszej audycji, też opowie o tym, co gra w przedstawieniu Krzyżacy. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Juran Zespychowa i parę innych postaci, tak? W Krzyżakach. O tym dziś będziemy rozmawiać.
Tak wyszło.
Andrzej Żak, tak, w Teatrze Miniatura. Premiera 3 kwietnia. Jakub Roszkowski, autor scenariusza, reżyser. Witamy serdecznie. Pani Sandra Schwarz będzie wykonywała muzykę na żywo. Tak, opowie nam, na czym to będzie polegało, ale jest także współdramaturżką. Nie wiem, czy to po polsku powiedziałam, ale tak w każdym razie współautorką dramaturgii, czyli jakiś udział w tym, jak ten tekst powstawał i jak to się przekłada, tak?
Tak jest.
Tak, dobrze. Pani Anna Czekanowicz, dyrektor Biura Prezydenta Gdańska do spraw kultury. Witamy serdecznie.
Witam.
Europejski Poeta Wolności, festiwal i konkurs literacki. 4. edycja konkursu za nami. Wczoraj wieczorem poznaliśmy laureatkę. To festiwal organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i właśnie miasto Gdańsk. A pani Anna Czekanowicz jest pomysłodawczynią nagrody i festiwalu? Tak?
Jestem, tak. Chociaż ja myślę, że jak tak głęboko pomyśleć, to jest tak, że pomysły leżą na ulicy, a szczególnie na gdańskich ulicach. W związku z tym to nie było tak, że ja siedziałam i myślałam, co tu wymyślić. Nie, po prostu gdzieś ten pomysł na to, żeby połączyć wolność, która jest jakby powiązana z Gdańskiem, duchem miasta, definiuje miasto i poezję, wydawała się zupełnie naturalna. To był jeszcze taki ciekawy moment. Ubiegaliśmy się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Też próbowaliśmy budować nową strategię kultury dla Gdańska, budować nowe wydarzenia, które by pozwalały właśnie Gdańsk definiować. No i stąd Europejski Poeta Wolności.
Konkurs i festiwal, czyli cała seria spotkań, znakomitości, które tu przybywają. Impreza absolutnie międzynarodowa, europejska. W Rumunii już głośno o tym, że ich poetka, ich bohaterka narodowa, chyba tak można powiedzieć, tym razem ten konkurs wygrała. Pani Anna Blandiana, ale to także sukces tłumacza. Pani Anna Kornaś-Warwas przetłumaczyła ten tomik Moja ojczyzna A4, także otrzymała nagrodę jako tłumacz i myślę, że sam moment zakwalifikowania się do tego konkursu to już była wielka przygoda, tak?
Tak, to prawda. To są emocje ze względu na to, że rzeczywiście mamy możliwość nominowania poety, więc to są też emocje, kogo wybrać, ale też ja jestem zaszczycona tym towarzystwem, w jakim się znalazłam, bo to zawsze są bardzo, myślę, wyrównane szanse, czy wyrównane, jeżeli chodzi o jakość przekładu, sytuacje, więc później te emocje już towarzyszą, myślę, bardziej poetom, dlatego że tutaj konkuruje poezja. Myślę, że samo zakwalifikowanie się to już jest bardzo duże wyróżnienie dla tłumacza.
7 się zakwalifikowała, 7 tomów poezji przed nami, ten jeden wygrał i teraz co? Jak było ogłoszenie od razu, faks do Rumunii i tam wielka radość? Jak to zostało tam przyjęte? Wie pani coś o tym? Faks mówię, teraz się maile wysyła, jakoś tak starodawnie mi się powiedziało.
To zasługa Rumuńskiego Instytutu Kultury, który rzeczywiście, Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, który rzeczywiście tą informację zaraz po ogłoszeniu werdyktu do Rumunii przekazał i rzeczywiście od rana już wszyscy się cieszą, więc to jest bardzo szybka reakcja.
Anna Blandiana jest legendą walki o wolność polityczną i obywatelską w Rumunii, tak napisało jury w uzasadnieniu. Jednak nie to zdecydowało o jej zwycięstwie w Gdańsku. Ogromne wrażenie na jury wywarło przede wszystkim nieustające dojrzewanie poezji laureatki do wolności i pogłębianie jej wymiaru w czasach współczesnych. Jeszcze jedno zdanie zacytuję. Poezja nagrodzonego tomu Anny Blandiany to poezja świata niewidzialnego, głęboko wpisana w świat widzialny poprzez metafizykę dnia codziennego. I to było prozą, a teraz będzie to samo wierszem, czyli jeden z wierszy z nagrodzonego tomu.
Kamienne nasiona. Jeśli, jak mówi święty Augustyn, zło jest tylko brakiem dobra, a śmierć brakiem życia na tym pustkowiu, jesteśmy źli, i jesteśmy martwi i nawet o tym nie wiemy, ponieważ nie wiemy, jak to jest być dobrym lub jak to jest być żywym. Tak jak kamienne nasiona piasku nie wiedzą, co to znaczy kiełkować.
Ja poprosiłam panią Joannę, żeby przeczytała to po rumuńsku. Można by, bo te tomiki są na tyle znakomite. Oczywiście niektórym to zupełnie nic nie daje, bo ja bym po rumuńsku nie odważyła się przeczytać, ale jednak, że są dwujęzyczne, że jest ten oryginał.
Semințe de piatră. Dacă, așa cum spune Sfântul Augustin, reul nu este decât absența binelui și moartea absența vieții, în acest pustiu noi suntem rei și noi suntem morți și nici măcar nu știm, pentru că nu știm cum e să fii bun sau cum e să fii viu, așa cum semințele de piatră ale nisipului nu știu ce înseamnă a rodi.
Pięknie to brzmi. Bardziej melodyjnie, prawda? To już pytanie do tłumacza. Mówią, że tłumacz zdrajca zawsze, prawda? Jak to jest tłumaczyć te właśnie poezje? I w ogóle, czy to jest pani faworytka, jeśli chodzi o poetów rumuńskich? Co pani chciałaby powiedzieć o tej naszej laureatce?
Jak to jest tłumaczyć poezję?
Od tego zacznijmy, tak?
Tłumaczę tłumacz ma niełatwe zadanie ze względu na to, że powinien być wierny, a zarazem stworzyć przekład piękny. On musi się obronić w polszczyźnie i to jest zawsze okupione wielogodzinnymi dylematami nad każdym wierszem. I rzeczywiście nie jest łatwo przekładać jeden do jednego. Zawsze trzeba stworzyć na nowo wiersz. W przypadku Anny Blandiany, tak jak już wcześniej było wspomniane, ta poezja jest metafizyczna, więc ona nam przekazuje pewne obrazy, które trzeba oddać w języku, czy w polszczyźnie. Natomiast często operuje sugestią i to jest właściwie zadanie tłumacza, żeby nie sugerować też za dużo i żeby nie zdradzić tego, co my już wcześniej odczytaliśmy, bo tłumacz mówi się, że jest najwierniejszym czytelnikiem, który bada i wszystko analizuje, więc ważne jest, żeby nie przekazać za dużo i trzymać się właśnie to, wyznaczyć sobie tą granicę między tym, co rzeczywiście powinno zostać niedopowiedziane, a tym, co powinno być odczytane i właściwie odczytane. Rzeczywiście nie zawsze jest możliwe oddanie melodyjności języka, tak jak nie zawsze jest możliwe zrymowanie wszystkiego jeden do jednego, ale mam nadzieję, że to, że ten przekład daje możliwość takiego przedsmaku, jak wygląda oryginał.
No jest to jakiś rodzaj wolności, to znaczy dostępność poezji, prawda? Dzięki temu te wszystkie tomy, ci znakomici poeci są nam znani. Chyba tak to można powiedzieć. Oczywiście przekłady mogą być różne, ale jest to jakiś ogromny przepływ poezji, energii, obrazów, metafizyki, prawda, europejski. Patrzę na Annę Czekanowicz, poetkę też i tłumacza.
Mamy za sobą 4 edycje i tutaj muszę powiedzieć z dumą, że tę nagrodę od innych nagród literackich różni jedna bardzo istotna rzecz. Otóż to jest nie tylko to, że poeci pojawiają się na festiwalu, że spotykamy się z nimi, ale tylko dzięki tej nagrodzie ukazało się ponad 30 tomów poetyckich, europejskich poetów tłumaczonych na polski. Gdyby nie ta nagroda, one nigdy by się nie ukazały, bo niestety rynek, w którym żyjemy, jest bezwzględny. Wydawcy wydają książki, które sprzedają się przynajmniej w jakichś tam nakładach. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby tom poezji nieznanego poety w Polsce mógł osiągnąć sukces wydawniczy, gdyby nie cała machina, która jest związana właśnie z tą nagrodą, no i możliwość sfinansowania tych publikacji. Ja chciałam tutaj jeszcze dodać jedną rzecz do tego, co mówiła nasza znakomita laureatka, tłumaczka. Bo ważne jest, że mamy europejskiego poetę wolności, ale mamy też drugi festiwal, który wyrósł z europejskiego poety wolności, czyli Odnalezione w tłumaczeniu. Również właśnie dzięki europejskiemu poecie wolności bardzo mocno zostało zaakcentowane, zwerbalizowane to, jak niesłychanie ważnym elementem kultury jest tłumacz. Bez tłumacza nie byłoby możliwości dotarcia do całego, nie wiem, bogactwa świata, myślenia innego niż nasze.
Umożliwia tłumacz, przepływ
tłumacz,
po prostu.
Tak, tłumacz jest po prostu naszym przewodnikiem po świecie.
A poezja jako taka jest jakimś wyrazem wolności. Ja słyszałam, co Tadeusz Dąbrowski, dyrektor artystyczny festiwalu, mówił. I on na przykład mówił o tym, że poezja walcząca właściwie nie do końca go przekonuje, że dla niego ideałem poezji, znaczy poezja prawdziwa, to jest piękne rozkładanie rąk. To jest nieustanne zdziwienie, prawda, tym światem. A więc właściwie to, czym się zajmuje filozofia, tylko tak może bardziej egzystencjalnie. No i teraz, jeżeli uda się to jakoś przetłumaczyć, to mamy do tego dostęp, do pięknego świata w przypadku Anny Blandiany, cerkwi, ikon, metafizyki, ale też, jak się domyślam, w całej jej twórczości, skoro jest osobą tak od dawna walczącą, prawda, o wolność, myślę, że także inne tematy się tam pojawiają. Chciała trochę więcej się też może od pani dowiedzieć o samej poetce. Nie będziemy mówili, które urodziny będzie obchodziła, ale urodziła się w 1942 roku, można sobie policzyć, seniorka. W znakomitej formie i była dysydentką, tak? Co z jej biografii możemy tak pokrótce powiedzieć, żeby przybliżyć także słuchaczom, czytelnikom?
Anna Blandiana rzeczywiście była trzykrotnie zakazana w Rumunii. W okresie komunizmu można było wyróżnić takie trzy etapy cenzury, która narastała. Ten ostatni okres rządów Ceaușescu był najbardziej dotkliwy dla pisarzy i rzeczywiście w tamtym okresie już jakby tego trzeciego etapu poetka miała największe kłopoty z pisaniem i publikowaniem, dlatego że po opublikowaniu opowiadań dla dzieci, bo zajmuje się również literaturą dziecięcą, opublikowała opowiadania o kocie Szczypiorku, które były opisami właściwie jej kota, ale były tak opisane, że był to właśnie taki bardzo uparty kot, któremu wydawało się, że jest panem całego świata i oczywiście chodziło tutaj o metaforę Ceaușescu. Potem została właściwie wymazana nie tylko z przyszłości, ale z przeszłości, dlatego że zakazano jej publikowania nowych książek, ale usunięto z biblioteki, z księgarni to, co już opublikowała przez cały ten okres swojego życia, a debiutowała w roku 64. Więc to pokazuje, jakie to były czasy. Natomiast ten okres, kiedy pisała w Rumunii, był bardzo ważny dla czytelników, dlatego że w poezji Blandianej, to należy podkreślić, nie ma wierszy odwołujących się bezpośrednio do polityki. Ta jej walka polegała na tym, że ona niosła ludziom wytchnienie czy jakąś właśnie iskierkę wolności poprzez dawanie ludziom nadziei na to, że te czasy mogą się zmienić, czy nadanie ludziom sensu, że właściwie wolność jest w ludziach, że nawet jeżeli ta rzeczywistość jest taka przytłaczająca, to ta wolność była właśnie możliwością wyrażenia czy dodania otuchy ludziom, którzy w jakiś sposób mieli wyobrażenie, że ten komunizm się nigdy nie skończy. Anna Blandiana często też powtarza, że w tym ostatnim okresie rządów Ceaușescu wydawało jej się, że pisze właściwie do szuflady, że ten reżim nigdy się nie skończy i to, co ona pisze i co ma w szufladzie, będzie wydane po jej śmierci. Więc jeżeli taka była rzeczywistość, ludzie mieli takie wyobrażenie o tym, że komunizm będzie wieczny, taka poezja naprawdę, jeśli udało się obejść cenzurę, niosła ludziom drobinę nadziei i wytchnienia.
Pamiętamy, jak dramatycznie się to wszystko skończyło. Wiele lat już minęło i w tej chwili ona jest, jakby to powiedzieć, honorowana za tę swoją przeszłość. Będzie otrzyma doktorat honoris causa, tak? Uniwersytetu.
Tak, proszę opowiedzieć. Uniwersytetu w Klużu. Natomiast Anna Blandiana, oprócz tego, że jest poetką, ma też to, co zresztą powiedziała wczoraj, jej równoległe dzieło, bo tak nazwała to, co stworzyła wraz z mężem, a mianowicie chodzi o Muzeum Ofiar Pamięci Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu. To jest muzeum w Sychocie Marmarowskim, urządzone w dawnym więzieniu, w którym więziono głównie więźniów politycznych, intelektualistów, najpierw w okresie stalinowskim, później za czasów Ceaușescu. I właśnie poprzez walkę o odfałszowanie historii, o której w czasach komunizmu się w ogóle nie mówiło, tylko osoby, które ucierpiały bezpośrednio, ponieważ ojciec Anny Blandiany, z racji tego, że był duchownym, prawosławnym, właściwie przez cały okres jej młodości był przetrzymywany. Również jej mąż pochodził z takiej rodziny, gdzie rodzice byli więźniami politycznymi, więc oni bardzo walczyli o to, żeby współczesna młodzież, bo to przede wszystkim młodzież powinna być edukowana, wiedziała, jakie to były czasy i przez to, żeby historia się nie powtórzyła i nie zatoczyła koła. Więc projekt, jaki rozpoczęli, zaangażował ich również tak mocno, że przez ten ostatni okres Anna Blandiana właściwie była bardziej rozpoznawana jako postać walcząca o przywrócenie pamięci, jakby utrzymywanie tej pamięci, czyli archiwizowanie tego, co udało się na przykład odkryć, między innymi powstania chłopskie przeciwko kolektywizacji, o których nikt nie wiedział. Rumuni mieli taką syntagmę, mówili, że ma małego, nie wybucha. Okazywało się, że te powstania chłopskie były, że było ich około 200, tylko nikt w tamtym czasie o tym nie wiedział, więc między innymi taka ekspozycja jest w ramach tego muzeum. I to też sprawiło, że pisała mniej. Ten tomik, jeden z wydanych, znaczy ten tomik Moja Ojczyzna 4, to jest tomik, w którym poetka mówi, że udało jej się wrócić do pisarstwa, wrócić do poezji i znaleźć też czas właśnie dla siebie, więc jest to zbiór wierszy, który oczywiście powstawał w tym okresie, ale jeden z takich bardzo ważnych dla niej i osobistych.
Ale ja też pytałam o doktorat, bo to się jakoś zbiegnie z urodzinami, tak? W niedalekim czasie odbędzie się uroczystość.
Tak, doktor honoris causa Uniwersytetu w Kluczu. To jest też bardzo ciekawa sytuacja, że to jest uniwersytet, na którym Anna Blandiana nie mogła studiować przez okres 4 lat. Zaraz po debiucie, jako 17-letnia dziewczynka, która opublikowała tylko 2 wiersze, dostała zakaz publikacji tylko dlatego, że była córką wroga ludu. Ojciec wtedy przebywał w więzieniu, więc teraz tenże uniwersytet, w którym nie mogła zaczynać studiów, przyznaje jej nagrodę honoris causa. To będzie 25 marca, więc niedługo.
Na pewno świętuje w tej chwili i myślę, że się cieszy. Za nami 4. edycja festiwalu i konkursu. No i będą, mamy nadzieję, następne, prawda?
No będą, taką... oczywiście, że będą. Ja mogę jeszcze powiedzieć słowo o Annie Blandianie? Taką tak. Mam wielką ochotę jednak tutaj dodać jeszcze słowo o tym, co wczoraj jury bardzo mocno podkreślało. Czyli to, że mamy do czynienia z poetką dojrzałą, bardzo świadomą, zanurzoną w kulturze, poetką, która przeszła niesłychanie dramatyczną drogę życiową, ale poetką, której głos jest niebywale świeży również z tego powodu, że stawia podstawowe pytania o wartości życia i jest głosem poszukującym. Ona szuka wolności. Te jej wiersze wydawałoby się w nowej sytuacji politycznej być może powinny być zdecydowanie bardziej optymistyczne, a one nie są takie. One nie są takie, ponieważ ona zdaje sobie sprawę z tego, że wolność jest taką wartością, którą tak naprawdę indywidualność musi sama sobie, nie wiem, wdrapać pazurami, w jakimś sensie tak.
Zachęcamy po prostu i zapraszamy do lektury wszystkich 7 zresztą, bo wszystkie są znakomite tomów poetyckich. Przypomnę, że Anna Blandiana to Europejska Poetka Wolności 2016 i jeszcze na zakończenie posłuchajmy jej wiersza. Andrzej wypatrzył o gołębiach. Mnie się też bardzo podoba. Oczywiście czysta metafizyka.
Gołębie. Setki gołębi, może tysiące, siedzą grzecznie parami na opadającym dachu kościoła. Na każdej dachówce gołąb, jeden obok drugiego. Zmówione między sobą, ewidentnie zorganizowane drobiazgowo w celu przekazania lub otrzymania wiadomości, której nie potrafimy odszyfrować. Patrzymy tylko na nie z niepokojem, na zbyt liczne klony Świętego Ducha.
Anna Blandiana, bardzo serdecznie dziękuję. W przekładzie Joanny Kornaś-Warwas gratulujemy. Anna Czekanowicz, europejski poeta wolności. A już za chwilę o krzyżakach w miniaturze. Golden days, life was play, pain was all the world away. We went to school, we learned the rules. Trusted all they had to say. Then life took a turn, we all had to learn, and we can't go back again. And my heart is breaking just for you, just for you. And my arms are open just for you, just for you, just for you. Life was all cake and ice cream. Truth was true and lies were lies. We thought love would never die, but the world moved on. My illusion's gone and I don't.
Krzyżacy w miniaturze. Reżyser i autor scenariusza Jakub Roszkowski, dramaturg, reżyser znany z Teatru Wybrzeże, z różnych prac swoich. Ja w tej chwili jakoś tak Stalkera sobie przypomniałam jako dzieło reżyserskie, ale także jako dramaturg, chociażby z Adamem Nalepą w wielu spektaklach miał okazję popisać się swoim kunsztem. No i pani Sandra Schwarz, pianistka. Ale myśmy się poznały przy okazji premiery von Bingen, Historii Prawdziwej, dramatu, który dostał się do finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Także dramaturszka i autorka po prostu dramatów. I Krzyżacy na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza w Teatrze Lalek, tak? Teatrze Formy, w miniaturze może, co? Tak powiedzmy, Krzyżacy w miniaturze.
Tak, to wtedy nie musimy tego w żaden sposób szufladkować. No ja jestem podekscytowany tą pracą i bardzo, bardzo się cieszę, aczkolwiek teraz jesteśmy 2 tygodnie przed premierą, czyli to jest ten moment, kiedy nikt nic nie wie i wszyscy są przerażeni i to tych składowych jest tak wiele, że nikt z nas nie wie, co z tego wyjdzie. Natomiast ja się bardzo cieszę, że właśnie udało mi się namówić dyrektora Teatru Miniatura właśnie na ten tytuł, bo uważam, że on nie dość, że jakby jest bardzo ciekawy na dzisiejsze czasy, to jest jakby idealny do teatru właśnie o takim profilu jak miniatura, więc no zobaczymy. Ja jestem, mówię, bardzo, bardzo, bardzo ciekaw. Z Sienkiewiczem się nie do końca zawsze zgadzamy, nie do końca lubimy. Gdyż nie powiem w tak prosty sposób, że Henryk Sienkiewicz wielkim pisarzem był, ale ważnym był na pewno i ważnym jest cały czas. I myślę, że warto jakby nad nim pracować i z nim dyskutować.
Ale uprawiał taką trochę propagandę historyczną chyba,
nie da się ukryć. Czego niechętnie chyba się teraz, niechętnie mu się to przypomina, ale tak, to prawda.
Trafił na złe czasy, bo gdyby tworzył w tych czasach, to byłby znakomitym scenarzystą filmowym.
No tak, on bardzo hollywoodzki jest przecież. I w Quo Vadis, co wiadomo, i w trylogii, i w Krzyżakach, czyli tym najpóźniejszym dziele, już po Matejce zresztą też po bitwie pod Grunwaldem, bardzo poważnie do tego podchodził. Bardzo się bał, że nie da rady napisać, ale napisał. No i teraz jest taka lektura, którą jedni podziwiają, inni mają z nią kłopot. Ja, wielbicielka trylogii swego czasu za młodu, z Krzyżakami kłopot miałam zawsze. I jakoś tak, mimo tej fabuły, która trochę wciągała, to całego tego anturażu, jakby nie potrafiłam kupić i przyswoić, więc ciekawi mnie, co pana w tej książce aż tak pociągało, że jak pan mówi, chciał pan w teatrze, zwłaszcza takim, ją zaprezentować, czyli takiej widowni trochę jednak młodszej niż dorosła,
tak,
prawda?
Tak. No, po pierwsze to są jakby fascynacje takie pewnie chłopięce, no bo to pewnie rzadziej u dziewcząt, ale chłopaki się bawią w rycerzy i lubią oglądać miecze, zbroje.
Andrzej kiwa głową, że tak.
I to wszystko było bardzo ekscytujące. Pamiętam, że miałem grę planszową Bitwa pod Grunwaldem, w którą grałem namiętnie, więc to jakby jedno. A potem to, co się z tym dzieje teraz, to znaczy, no my jesteśmy na ziemiach krzyżackich w tym momencie. I to wydaje mi się ciekawy jakby punkt też wyjścia tutaj do dyskusji, to znaczy właśnie teraz jakby w bardzo, mam poczucie, silnie spolaryzowanym społeczeństwie wziąć na warsztat powieść, która też właśnie w nieomal propagandowy sposób opisuje dobrych krzyżaków i złych, znaczy dobrych Polaków i tych złych, okropnych krzyżaków. I No i te dwie, to znaczy z jednej strony właśnie ten taki jakiś powrót do przeszłości, do tych możliwości znowu, nie wiem, takiej wręcz chłopięcej zabawy w pojedynki rycerskie, w tworzenie jakichś scen dworskich, konnych i tak dalej, a z drugiej strony właśnie cały ten taki background nasz dzisiejszy, to zderzenie, to złożenie wydaje mi się frapujące i mnie osobiście inspirujące do tej pracy.
A pani Sandra? Hildegarda z Bingen. My tu mamy błogosławioną Dorotę z Montów niedaleko, w Kwidzynie. I ona powiedziała, że zakon krzyżacki, co to za zakon, w którym nie sposób zostać świętym. I przepowiedziała klęskę krzyżaków pod Grunwaldem. Więc mamy taką swoją świętą, która miała pewne, że powiem, relacje z tym zakonem, nie najlepsze. A jak pani do tego tekstu podchodzi i w ogóle do całej historii?
Ja muszę się przyznać, że rzeczywiście też z krzyżakami miałam zawsze problem. Jako fanka raczej trylogii. Natomiast ten tekst jakoś odkurzony wydaje mi się właśnie ciekawym punktem wyjścia do jakiejś polemiki właśnie z tym światem czarno-białym. Ze światem, o którym no, wiemy raczej z życia codziennego, że nie do końca tak jest. A jednak literatura czasami bardzo ważna jest w stanie taki pogląd przyforsować. Więc to jest rzeczywiście bardzo ekscytujące przedstawienie tego właśnie tekstu na scenie teatralnej i pokazanie, że no nie zawsze jest tak, jak jedna osoba myśli albo dajmy na to jakaś większa grupa społeczna, że historia jest jednak bardzo plastyczna. Mhm. I no właśnie, nie ma tego, z jednej strony jesteśmy dobrzy, z drugiej strony jesteśmy źli. To jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo dużo światło cienia w tym jest. Mhm.
Szczególnie jakby w czasach dzisiejszych, gdzie mam wrażenie, że właśnie tą polityką historyczną czy kulturalno-historyczną bardzo jakby silnie się żongluje. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy jakby całą sytuację wykorzystywania religii bądź samego znaku Krzyża Świętego, który jakby no w krzyżakach jest bardzo, bardzo silnie obecny, no to robi się no interesująco, a momentami tak wręcz bardzo blisko dzisiejszego świata.
A w tym spektaklu jest tak troszkę bardziej symetrycznie i równolegle? Znaczy, jeśli postawimy sobie wielkiego mistrza Jagiełłę, to oni mają, że tak powiem, podobne pozycje? Czy ten jest czarny, a ten biały, ten jest dobry, a ten zły? O, tak może powiem. Pod Grunwaldem wiadomo, kto ma rację.
No, mnie uczono w szkole, żeby zawsze szukać dobrych cech u postaci złych, a złych cech u postaci dobrych, żeby każda uzyskała jakąś pełnię, więc w tym wypadku bardzo zależy mi na jakby zrobienie znaku równości pomiędzy Polakami i Krzyżakami, ponieważ byliśmy specjalnie w czasie prób w Malborku, gdzie rozmawialiśmy z historykiem i tamtejszym przewodnikiem, który nam mówił, że owszem, Krzyżacy byli okrutni, byli brutalni, nie wiem, zdarzało im się mordować, kraść, natomiast niczym się w tym nie różnili od Polaków, Krzyżaków, nie wiem, Węgrów, Francuzów, Litwinów. Po prostu takie były czasy, tak się wtedy żyło, tak się rządziło. No i to, że oni są prawie tacy sami, czy nawet w źródłach historyczne podają, że nie wiem, i Wielki Mistrz, i nasz król Jagiełło tuż przed bitwą uronili łzy a propos tego, co się właśnie ma wydarzyć. No to ten znak równości wydaje mi się ciekawy, choć Sienkiewicz nie do końca się łatwo jakby temu chce czasami poddać.
No takiego Juranda zrobił, że co prawda tam się wspomina, że on wcześniej okrutny dość był, też chyba Jurand ze Spychowa. Natomiast kiedy jego całe męczeństwo obejrzymy, prawda, no to już wiemy, że krzyżacy są paskudni, my zaś szlachetni.
Ale gdzieś między wierszami nagle się okazuje, że to jednak nie najprzyjemniejszy, mówiąc eufemistycznie.
Zło każde wraca do człowieka, jak się złem szafuje. Mnie bardziej fascynują daty w tym wszystkim i takie sytuacje, które jesteśmy 606 lat po finale Krzyżaków Sienkiewicza, czyli 606 lat temu rozegrała się bitwa pod Grunwaldem, która tak naprawdę niczego nie zmieniła i niczego nie wniosła. Jedynie chyba tylko to, że była jedną z największych bitew tamtejszych czasów. No i później, prawda, XIX wiek, Sienkiewicz napisał Krzyżaków, a my jesteśmy w XXI wieku i musimy to przełożyć na nasz język i musimy to pokazać w taki sposób, żeby to było interesujące dla widza. W 1972 roku, to już było chyba 2 czy 3 lata po premierze filmu Forda, Aleksandra Krzyżacy, ja mieszkałem na takim osiedlu w Garwolinie, gdzie miałem wtedy 10 lat, gdzie ktoś wyczaił, że ze sklepu bławatnego wyrzucają makulaturę, rurki, na które były nawijane firany. Te rurki miały tak mniej więcej 1,40 m długości.
Miecze świetlne, byśmy dzisiaj powiedzieli.
I po prostu starsi koledzy i koleżanki, takie dwie były bliźniaczki, zadecydowali, że robimy, tak jak to się dzisiaj nazywa, rekonstrukcję bitwy. Nie było bohaterów, nie było żadnych Zbyszków, Maćków i Jungingenów, tylko po prostu były dwie grupy. Blok 7B i blok 6 i po prostu to była normalna, totalna bitwa. Także odczułem na własnej skórze, co znaczy dostać po głowie i po plecach taką rurą, bo myśmy po prostu stawali po dwóch stronach, śpiewali Boga Rodzice i na siebie. I to była regularna bitwa.
Po obu stronach Boga Rodzice, no tak.
Nikt nie śpiewał Chrystus Erstanden.
Bo u was będzie tak, tak? Dwie pieśni ze sobą się zmierzą?
No tak, gdzieś próbujemy jakby łączyć w warstwie muzycznej stronę historyczną z jakąś bardziej współczesną. Ale tak, no wydaje mi się, że warto jakby czerpać z historii, dając jej może dodatkowo jakiś współczesny kontekst, czy jakoś właśnie, no nie wiem, jakiś, no nie tylko w warstwie muzycznej, ale w ogóle jakiś współczesny kontrapunkt.
Scenografia, światło, wideo, Mirek Kaczmarek. Nieobecny tutaj dzisiaj, ale myślę, że trzeba by chociaż troszkę opowiedzieć. Ja jestem bardzo ciekawa. Sam już plakat z gliny ułożone litery sugeruje coś bardzo prostego, a przez to i pięknego może. I wiem, że gliniane figury jakąś rolę odgrywają u was, tak?
No, są naszymi lalkami, są tymi lalkami podstawowymi dla naszych głównych postaci, tak. Też wyszliśmy z tych takich przedpotopowych, pierwszych jakichś odnalezionych figur i to jakby ze strony historycznej, a z drugiej strony ze strony współczesnej, ze strony właśnie takich lalek, kulfonów, co to mogłyby zrobić nasze dzieci, a nie my. I jakieś takie się wytworzyły nasze pierwsze lalki. To gdzieś się urodziło w głowie Mirka, mnie bardzo, bardzo zainspirowało. Wydaje mi się ciekawe, Mirek też ma trochę inne spojrzenie na teatr lalek czy formy, gdyż jest to jego bodajże trzecie dopiero takie spotkanie. To wszystko jest bardzo świeże, gdyż no ogólnie jest wspaniałym, niezwykle docenianym scenografem dramatycznym, nie zaś lalkowym, ale wydaje mi się, że to taka możliwość spojrzenia trochę z boku i też jakby wejścia trochę na zasadzie takiej zabawy, to znaczy, że ja też nie mam praktycznie żadnego doświadczenia lalkowego, więc tak trochę na zasadzie barbarzyńców w ten świat wchodzimy i z jednej strony on jest niezwykle ciekawy, a z drugiej strony jakby nie do końca znamy zasady, więc tak próbujemy się w nim rozmawiać.
To jest materiał wszechobecny z człowiekiem jeszcze przecież w dawnych wiekach, kiedy były cmentarze całopalne, to te przecież urny były robione z gliny. Później
no Adam z gliny w ogóle. Także
zwróćmy uwagę, no tak, ale trochę. Zwróćmy uwagę na to, że glina to jest materiał kruchy, bardzo wdzięczny, ale jednocześnie potężny, bo przecież z gliny była wypalana cegła, na której stoją budowle, stoją przez wieki.
W Malborku, no, tak?
To no, też... no nie tylko w Malborku,
nie,
wszędzie.
No tak sobie pomyślałam, ten największy.
No Malbork, tak, ale ja mówię w ogóle. No,
w Malborku. Z tej gliny, masz rację.
Z tej gliny to było robione, więc wydaje mi się, że to jest taki materiał bardzo
bliski. Kruchości potęga.
A poza tym to jest też kwestia glina, to jest też symbol życia, no bo w glinie przechowywano wodę w naczyniach glinianych. Bez wody nie ma życia. Bez jedzenia może być, bez wody nie ma. Także to wszystko ma gdzieś tam swoje uzasadnienie. I jeszcze jedna sprawa, że tę glinę, z tą lalką glinianą można zrobić praktycznie wszystko. Dosłownie. Co? To ja nie będę mówił dokładnie, bo trzeba przyjść i się przekonać, zobaczyć, gdyż no nie chcę uprzedzać pewnych sytuacji, które mogą się wydarzyć w spektaklu. Sami dopiero sobie stawiamy jeszcze ważne pytania 2 tygodnie do premiery, więc jeszcze jest bardzo dużo czasu. Jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę nam się ten spektakl przewróci i obróci, bo to dopiero się okaże, kiedy wyjdziemy na scenę i ogarniemy wszystko i wtedy będziemy mogli powiedzieć, co to jest. Mhm.
Bawicie się, to znaczy ja oczywiście wiem, że to jest ciężka praca, ale tak sobie myślę, taka kulfoniasta Danuśka i Jagienka gliniana, ale też i Tura można zrobić, tak? I Niedźwiedzia, nie wiem czy z gliny, robicie to wszystko, co można przeczytać u Sienkiewicza.
No to jest fascynujące w Teatrze Formy, czy w Teatrze Lalek, że no to, nie wiem, pojedynek, czy polowanie na Tura, polowanie na Niedźwiedzia, to by były pierwsze rzeczy, które się wyrzuca w teatrze dramatycznym, no bo by były po prostu...
Niewiarygodne, prawda?
Śmieszne.
Trzeba było do zjawy czekać, żeby w kinie to dobrze pokazali, no, jak niedźwiedź człowieka rozszarpuje.
No ale co, no, nakładamy aktorowi rogi i on udaje Tura, no to przecież no to tak, kabaret
mówię,
się robi.
No,
wtedy,
a teatr to właśnie taki jak miniatura daje cudowne możliwości gry jakby z własną wyobraźnią, z własnymi pomysłami, ale też właśnie jak można to pokazać zupełnie inaczej, możemy tam robić wszystko naprawdę. I to jest wspaniałe, szczególnie w tak monumentalnej powieści zakończonej super monumentalną bitwą pod Grunwaldem.
Wszystko więc... bez cudzysłowiu. Wszystko. Dosłownie wszystko.
Dużo obiecujecie. I do tego będzie muzyka, tak? Cały czas? Jak to pani Sandro, proszę powiedzieć, co pani tam robi?
No muzyka jest jakimś takim elementem tego świata, wykonywana na żywo, na instrumencie, który w jakiś sposób chcieliśmy, żeby zbliżył ten świat krzyżaków tej właśnie dawniejszej epoki. Także wykorzystywany jest klawesyn, który jest też bardzo ciekawą zabawą właśnie z formą tą historyczną. Jakimś takim nawiązaniem, aczkolwiek nie jest to instrument wykorzystywany w taki bardzo klasyczny sposób. Raczej staraliśmy się zastosować pewnego rodzaju muzyczną przewrotkę. Ale to już chyba nie chcę więcej mówić.
Dobrze, to tyle co można na razie, żeby zaostrzyć apetyt. No ale jeszcze porozmawiajmy może troszkę o tych bohaterach i postaciach, jak Zbyszko na przykład, prawda? Jedni go kochają, inni mówią gamoni wariat. No bo najpierw się głupio zachowuje, mówię o Zbyszku z Bogdańca. I w ogóle taki troszkę postrzelony chłopak. Nie do końca konsekwentny w miłości, chociaż ja wiem, no nie będę w to wnikać. Jak pan Zbyszka lubi, czy nie lubi? Albo Maćka na przykład, rycerzy naszych.
Ja mam wrażenie, że straszny jakby im krzywdę zrobił film Forda. To znaczy, gdzie mamy tego właśnie pięknego, blond włosego Zbyszka, takiego z żurnala, mamy to...
z tym L.
Tak, mamy tą taką eteryczną Danusię i równie piękną, acz twardo stojącą na ziemi Jagienkę.
Siadającą to, zwłaszcza twardo.
Tak, na orzechach. Natomiast w powieści nie do końca tak jest I to jest ciekawe, jak tam on tak czasami, że ten Sienkiewicz taki stara się być grzeczny, a czasami tak jakby trochę niechcący mu wychodzą te takie najciekawsze smaczki, gdzie tak potrafi bardzo krytycznie czy ostro o tych swoich postaciach rozmawiać. Ja staram się lubić wszystkie postaci i mam wrażenie, że jakby powoli już do tego dochodzę, że wszystkie są, jakby wszystkie mają coś, co można polubić, za czym można podążyć. No bo tak też byśmy chcieli, żebyśmy widzowie, prawda, żeby nie stanęli za szybą i nie oglądali czyjeś historii, tylko żeby, nie wiem, kibicowali czy to Zbyszkowi, czy to wielkiemu mistrzowi, to już jakby nie moja decyzja. To każdy jakby widz wybierze sobie indywidualnie, żeby za tymi postaciami można było podążać. Natomiast żadnej z nich bym nie uznał za kryształową, piękną, czystą, czy właśnie tak nieomal propagandowo rozdzieloną, jak to gdzieś, mam wrażenie, próbował robić Sienkiewicz, a bardzo utrwalił Aleksander Ford.
Ale Sienkiewicz tak trochę zdradza, bo Maćko tak trochę coś ma za głoby chyba, tak się jakby przechwala. Oni są trochę pyszałkowaci, niezbyt mądrzy tak naprawdę ci nasi rycerze, prawda?
No nie da się ukryć. Ale też no...
sorry.
Nie, no taka jest prawda. Poza tym pamiętajmy o tym, że on to pisał jednak w odcinkach, więc mógł po prostu coś sobie czasami nie przypomnieć, coś dopisać, coś
przepisać. Zagłoba ma różne imiona w pewnym momencie.
Tak, a to ja na to Onufry, tak.
No a tutaj faktycznie, no to była trochę, to był taki tamtejszy serial. To znaczy ludzie czekali na kolejny odcinek i... No i Sienkiewicz próbował im to dać, więc też jakby dozował wątki romantyczne, historyczne, coś dla mężczyzn, coś dla kobiet. No taka tamtejsza telenowela historyczna.
Jagusia, znaczy Jagienka czy Danusia? nie wiem. Danusia taka zawsze mi się wydawała w ogóle prawie niż, że nieistniejąca. Coś tam śpiewa, właśnie głównie jest w tym głosie i w takiej dziecięcej naiwności. A czy ja tego rycerza to już na zawsze będę miała? Jutro też? No tak ona się nam przedstawia z początku.
No właśnie, ja mam coś takiego, jak wszyscy jak o tym rozmawialiśmy, to znaczy jeżeli ktokolwiek miałby wybierać między Danusią i Jagienką, tak w takim pierwszy, na pierwszy rzut oka mam wrażenie, że wszyscy wybierają Jagienkę. Bo,
pani no Sandra bo, kiwa tak, głową.
Prawda? Tak, bo ona stoi twardo na ziemi, a Danuśka, to mówiłem Iwonie przed audycją, przecież dziewczyna wychowana na bagnach, gdzieś tam, gdzie komary gryzły w samotności. To ona, co ona tego świata tam mogła? No, to takie pytania zadaje. No.
Mam nadzieję, że tak nie będzie, nie będzie w spektaklu, że to jakby ten wybór nie będzie tak łatwy. Szczególnie, że obie te postaci zagra jedna aktorka.
Mm-hmm. Więc tym, Edyta Janusz Erlich, tak?
Tak, więc tak. Tym jakby trudniej będzie je w taki prosty sposób rozdzielić, czy w prosty sposób zdecydować, która lepsza, mm-hmm. że tak powiem.
Ale tak w ogóle, teraz jak przeleciałam sobie w myślach fabułę, to właściwie super serial można by zrobić, taki bardzo współczesny, bo tak, ta cała scena egzekucji niedoszłej, prawda, no to Wspaniałe stulecie i podobne seriale, co się teraz widownia telewizyjna zachwyca, tak, prawda? To coś takiego. Skazany, uratowany w ostatniej mhm. chwili rycerz i tak dalej. Polowania na bagnach, na niedźwiedzia, na bobry, tak?
No trudno się dzisiaj nie odnosić, nie wiem, do Gry o Tron, tak?
No, chociażby. No i ta scena, nie wiem jak u was jest, ale kiedy Jurand się orientuje, że podsuwają mu jakąś dziewczynę, która zupełnie nie jest jego córką i zaczyna mordować, on jest jak niedźwiedź w klatce, prawda? Pełnej mniejszego zwierza, że tak powiem. I tam rozrzuca tych, przecież jednak to tak, ja
nic
sobie przeczytałam u Sienkiewicza, jak mu tam, przepraszam, mózg wyprysnął, prawda, i potem go musieli tak dyskretnie chować, bo to wszystko było na wierzchu. I to co on tam wyprawia, jest takie coś?
No nie mogę, powiem właśnie tylko tyle, że kategoria wiekowa to 10+.
Aha, czyli dla starszych jest.
No,
starszych, ale jednak 10, nie 16, więc próbujemy też tą opowieść rozszerzyć na trochę młodszą widownię również. Mhm. Natomiast Sienkiewicz nie bał się właśnie tego typu opisów, czy na przykład pisania, że jak Zbyszko zobaczył Jagiełło, to z pewnych względów fizjologicznych trudno mu było usiedzieć w siodle, więc...
A tego nie zauważyłam, jakoś nieuważnie czytałam.
No bo to takich rzeczy raczej one gdzieś tam pewnie znikają właśnie w tej takiej czystej, pięknej, klasycznej formie jakby czytania Sienkiewicza w szkole.
To dla kogo to jest, pani Sandro? Dla starszych dzieci, młodzieży już właściwie chyba, nie wiem, czy teraz się używa takiego słowa.
Dla młodszej młodzieży.
Dla młodszej młodzieży.
Od młodszej młodzieży począwszy do właściwie przez starszą młodzież i dla dorosłych. Przede wszystkim dlatego, że rzeczywiście ten spektakl, wydaje mi się, można czytać na bardzo wielu płaszczyznach, więc na pewno w pewien sposób będzie czytelny i dla młodszej widowni, a dorośli z pewnością odnajdą tam bardzo wiele aktualnych, wydaje mi się, problemów, mhm. które oczywiście przy pomocy teatru lalkowego są ujęte w taką chyba trochę większą metaforę.
No chciałoby się, żeby było od 10 do 110, a jak będzie, no
ja
to...
Ja myślę, że tak jest.
Na pewno nie będzie to Estman Color, czyli Kodak, na której to taśmie kręcił Ford swoich krzyżaków, bo to jest, że tak powiem, bardziej zgrzebne, ale scenografia jest atrakcyjna. Atrakcyjna jest przede wszystkim z tego względu, że... jak gdyby z tego, co ja się orientuję, bo jeszcze widowni nie widzieliśmy, ona ma być u nas trochę przebudowana.
Tak, tak.
Będzie na nią można spojrzeć swoiście z lotu ptaka w teatrze.
Na scenografię, tak?
Tak.
Na te lalki?
Na wszystko.
No nie chcę się tak do końca też domyślać, ale może. No co, patrzy na mnie Andrzej...
No co, no bo mówisz teatr miniatura, to już powinna się domyślać, co
no
jest,
ja się domyślam, no mniej więcej, ale nie będziemy mówić tego do końca. Rozumiem, że lalki w kolorze gliny, tak? Czy są pomalowane
w większości?
No ale tam jakieś płaszcze krzyżackie, te pawie, pióra, coś będzie, czy nie?
Mam nadzieję, znaczy ja się bardzo cieszę, że udaje nam się unikać bardzo wielu właśnie tych takich mikro rekwizycików, mikro ubranek. Że...
Powiedzmy sobie brody, wąsy, twarze, tak. Natomiast te wszystkie anturaże, pióra, szyszaki, hełmy i tak dalej.
Nie. Coraz dziwniejsze i ciekawsze mi się to wszystko wydaje. Będzie też, tak myślę, nie tylko z powodu nieustannej obecności pani Sandry Szwarc i jej instrumentu, muzyczne. Znaczy ja przyznaję, że zajrzałam dyskretnie do tekstu i wydaje mi się, że on jest skomponowany w taki sposób powracających motywów, jakiś taki, prawda?
Bo to ballada jest.
O, Właśnie.
To, to, powin, to, znaczy, to powinno być też jakby no, rytmiczna, że tak powiem, opowieść na pewno. I ta muzyka cały czas nam jakoś tam towarzyszy, tak samo jak uzupełniają to nasze spojrzenie i utrudniają nam niezwykle pracę kamery.
A muzyka też trochę
to już się coraz więcej wydaje.
Toczy, i tak jakby taki, z salonu czasami.
Tak, z takiego salonu, ale no, w bardzo filmowy tak, sposób tak, wykorzystana.
Gdyż i scenografia również jest w jakimś sensie filmowa, montaż jest trochę filmowy, więc też... No, jest
filmowa
to duże
muzyka
hollywoodzko...
na żywo, filmowy montaż na żywo, także uwaga.
Ja myślę, że to mogę powiedzieć, że niczego nie ukrywamy po prostu przed widzem. Pokazujemy wszystko w teatrze, czyli właściwie teatr odarty z parlamentów, z kulis, ze wszystkiego. Pokazujemy wszystko. Jesteśmy na planie, nasze postaci są na planie, nasze lalki są na planie, wszystkie inne te postaci, które są tam, jak powiedziałeś, niedźwiedź, tur, plebs, krzyżacy, rycerze i różne zwierzęta świata oraz drzewa, roślinność i tak dalej, wszystko to jest razem z nami. Jesteśmy w takim kraterze zamknięci.
Miniatura w kraterze, krzyżacy w miniaturze w kraterze. Dobrze, ja czekam już bardzo, 3, przypomnę, 3 kwietnia premiera dla widzów od 10 do 110 lat, a dla państwa to chyba przygoda, co tak sobie myślę, taki kontakt z teatrem właśnie lalki, formy,
ogromna,
takich różnych zabiegów.
Ogromne
i
wielkie ćwiczenie na wyobraźnię.
Tak, pani?
Ale też niesamowicie dobra zabawa.
Powiedziała Sandra Szwarc, Jakub Roszkowski, Andrzej Żak,
Iwona Borawska,
Małgorzata Ławnicka, salon zrealizowała.